Rak prostaty, pęcherza i nerki to najczęstsze nowotwory układu moczowego. Jakie są ich przyczyny, objawy oraz sposoby leczenia? O tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są dr Dorota Kacberuk, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry pani.
Witam państwa.
I doktor nauk medycznych Tomasz Filipowski, kierownik Zakładu Radiologii Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Nowotwory układu moczowego, wielospecjalistyczna współpraca drogą do sukcesu. Taki był tytuł 8. ogólnopolskiej konferencji, która w ubiegłym tygodniu odbywała się w Białymstoku. Jej uczestnikami byli specjaliści w leczeniu. O jakich nowotworach mówiono podczas tej konferencji? Jaki pożytek w ogóle z takiego spotkania specjalistów może wynikać dla obecnych i niestety potencjalnych pacjentów?
Mówiliśmy o nowotworach układu moczowego, tak jak pan wspomniał. Przede wszystkim koncentrowaliśmy się na współpracy wielospecjalistycznej, czyli na pracy w konsyliach, w unitach, tak jak się teraz mówi, czyli w takich zespołach, w których spotykają się specjaliści, którzy biorą udział w podejmowaniu decyzji diagnostycznych, czyli w diagnostyce, w podejmowaniu decyzji leczniczych, w leczeniu i później w obserwacji po leczeniu pacjenta, czyli zanim się podejmie taką decyzję terapeutyczną, podejmujemy ją wspólnie. Oczywiście wspólnie mam na myśli zespół wielodyscyplinarny lekarzy, ale również pacjenta, który jest informowany o wszystkich możliwych plusach i minusach wyboru konkretnej metody leczenia i bierze aktywny udział w podejmowaniu decyzji, jaką metodę leczenia się decyduje, bo jest to niezwykle ważne, bo konsekwencje tych metod przede wszystkim ponosi pacjent. Czyli... No
teraz zawsze pytają o zgodę. Tak, doszliśmy do takich czasów, że już bez zgody pacjenta niewiele można tak naprawdę zrobić. A jakie specjalności medyczne były właśnie podczas tej konferencji reprezentowane?
Mieliśmy przyjemność gościć wybitnych urologów, konsultanta krajowego oraz profesorów z różnych ośrodków z całej Polski, czyli byli to urolodzy, onkolodzy kliniczni, którzy zajmują się leczeniem szeroko pojętym onkologicznym tych pacjentów, również z wielu ośrodków, bardzo wiodących ośrodków w Polsce. Byli to radioterapeuci, jak również radiolodzy, patomorfolodzy i rehabilitanci, tak, także cały panel specjalistów, który jest potrzebny do tego, żeby podjąć właściwe decyzje.
I co nowego albo co szczególnie ważnego podczas tej konferencji udało się usłyszeć lub powiedzieć i do kogo?
Przede wszystkim słuchaliśmy bardzo dużo o nowoczesnych lekach, które albo już są teraz w trakcie, które są dostępne dla pacjentów, ale też przede wszystkim o tych badaniach klinicznych, które się toczą i które są bardzo obiecujące dla pacjentów. I to jest dla nas najważniejsze. Z drugiej strony, to co właśnie było przed chwilą powiedziane, bardzo mocno stawiamy na te konsylia wielodyscyplinarne, ponieważ nowoczesna onkologia zawiera w sobie wszystkie w zasadzie metody leczenia. Dzisiaj nie możemy powiedzieć, że pacjenta możemy poleczyć tylko chirurgią albo tylko radioterapią. Te metody kojarzymy właśnie w tym celu, żeby pacjenci mieli jak największą szansę na pełne wyleczenie i długie życie. Więc określamy, która z metod jest pierwsza, druga, która trzecia i w jakiej sekwencji te metody powinny być stosowane.
No dobrze, a jeżeli ktoś chciał się coś dowiedzieć, to było zamknięte grono. Jak ta wiedza, która była podczas tej konferencji, ma teraz rozpączkować się na innych lekarzy? Bo nie wszyscy przecież brali udział w tej konferencji.
To jest jednoznaczne, że nie każdy może przyjechać, bo przecież każdy z nas w swoim ośrodku, w swoim szpitalu zajmuje się chorymi, więc nie można tych chorych pozostawić bez opieki. Mhm. Ale po to przyjeżdżają różni przedstawiciele właśnie z różnych ośrodków, żeby potem tąże wiedzę zawieść i podzielić się tą wiedzą ze swoimi kolegami w swoich miastach, ośrodkach, centrach onkologii.
I tu pozwolę sobie zauważyć, że przyjedzie jeden lekarz z danego ośrodka, ten, który pracuje w danym zespole narządowym, czyli jest osobą dedykowaną do leczenia pacjentów z rakiem prostaty, powiedzmy, tak? I tak, i wystarczy, że ten lekarz przyjedzie i on tą wiedzę już na miejscu rozpropaguje wśród swoich kolegów. Także to jest taki też plus kolejny w kierunku pracy w tych zespołach wielonarządowych, no bo nie cały zespół wyjeżdża na to, żeby się czegoś dowiedzieć, a jedzie jedna osoba. Czyli dzięki temu też no, praca nadal trwa.
Wiem, że państwo byliście prowadzącymi w niektórych dniach i czy jak byliście prowadzącymi, to siłą rzeczy musieliście słuchać tego, co się działo, więc czy było coś, co zaskoczyło na przykład pana doktora?
No powiem krótko, takiego zaskoczenia pełnego to raczej nie było. No my jesteśmy lekarzami już z dość dużym bagażem wiedzy, więc nas też jest dość trudno zaskoczyć, powiem szczerze, tak? Aczkolwiek właśnie bardzo ciekawe było to, że bardzo dużo w tej chwili mówi się o immunologii nowotworów, tak? My w tej chwili w wielu nowotworach znamy już tak zwaną mapę genu nowotworu i wiemy, jakim czynnikiem powinniśmy oddziaływać na ten nowotwór, żeby zatrzymać jego rozprzestrzenianie się w organizmie, tak? Dużo kładziemy teraz duży nacisk właśnie na tą strefę immunologiczną, czyli na strefę własną obrony organizmu. Szukamy tych
sposobów odporności własnego,
tych szlaków przekazywania, tak? Tak zwanych szlaków transdukcji i sygnału, które możemy albo zablokować, albo wręcz odwrotnie. Albo powinniśmy uaktywnić jakiś szlak sygnału po to, żeby zwalczyć chorobę nowotworową.
I to, co jest takie fascynujące właśnie, że choroby onkologiczne przez to są niezmiernie ciekawe i są ogromnym wyzwaniem, bo cały czas się wiele zmienia. To, co mnie zafascynowało i też zawsze przykuwa moją uwagę, to, że podejście do choroby onkologicznej się zmienia z czasem. Choroba, rak to nie wyrok, tak? Można to powiedzieć w ten sposób. Choroby onkologiczne stają się chorobami przewlekłymi. To, co jeszcze kilka lat temu, jeszcze może jak zaczynaliśmy pracę, a wręcz nawet kilka lat temu, w momencie pojawienia się przerzutów, pojedynczych czy wielu przerzutów, to już choroba była w czwartym stadium zaawansowania. Wielu pacjentów, jak również lekarzy, traciło nadzieję na wyleczenie. Natomiast w tej chwili mówi się o chorobie oligometastatycznej, czyli o takiej chorobie, która pomimo przerzutów jest nadal leczona radykalnie i przy zastosowaniu odpowiedniego leczenia rokuje wieloletnie przeżycia i można powiedzieć wręcz wieloletnie wyleczenie tego pacjenta chorującego na takie stadium choroby. Jest to naprawdę niesłychanie fascynujące.
O jednym z takich nowotworów będziemy za chwilę mówili, który można w ogóle całkowicie wyleczyć, a zdawałoby się, jak to jest możliwe. I właśnie za chwilę przejdziemy do trzech najważniejszych nowotworów, żeby powiedzieć o ich przyczynach, objawach, a także sposobach leczenia. No i przede wszystkim zapobiegania. Dziś w tej audycji mówimy o nowotworach układu moczowego, a gośćmi są dr Dorota Kacberuk, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii, dr nauk medycznych Tomasz Filipowski, kierownik Zakładu Radiologii BCO. Drodzy państwo, no to zacznijmy od tego nowotworu, który jest najwyżej, jeśli chodzi o poziom, czyli od nowotworów nerki. Co to jest w ogóle?
Nowotwór nerki jest stosunkowo rzadkim nowotworem. Obserwuje się, notuje się około 5000 przypadków rocznie. Dodam, że na przykład gruczołu krokowego takich przypadków jest 12000, także widzimy, że jest ich o wiele mniej. I tutaj najczęstszym nowotworem w przypadku raka nerki jest rak jasnokomórkowy, stanowi 85% wszystkich nowotworów nerki. Później jest rak miedniczki nerkowej, a na trzecim miejscu jest guz Wilmsa, który występuje najczęściej u dzieci. Rak nerki jest chorobą rzadką, tak jak pan stwierdził. I szuka się badań, szuka się przyczyn, które powodują zachorowalność na ten nowotwór. I tutaj poszukuje się wpływu palenia tytoniu na tą chorobę, jak również spadek immunosupresji w przypadku zakażenia wirusem HIV, jak również występowanie genetyczne. Takie czynniki nie zostały jeszcze w 100% zidentyfikowane, ale myślę, że o tym powiemy, o profilaktyce i zdrowym trybie życia, który ma szansę wyeliminować ryzyko zachorowania. Także przyczyna powstawania nie jest do końca znana.
Jeśli... No ale wiadomo, że mężczyźni dwa razy częściej chorują niż kobiety na przykład.
Tak, mężczyźni chorują częściej. Może to być związane z paleniem tytoniu, które też wśród mężczyzn występuje znacznie częściej, ale myślę, że o tym później też wspomnimy parę słów, bo mieliśmy taką dużą sesję poświęconą temu tematowi na naszej konferencji.
No i zachorowalność po 40 roku życia jest najczęściej spotykana. Wcześniej to jest raczej rzadkie, prawda?
Tak, tak. Rośnie, najczęstsze jest w szóstej dekadzie życia. I w jaki sposób można rozpoznać, czy można zapobiec, czy można wykonać jakieś badanie, które spowoduje, że jakieś badanie przesiewowe, które będzie da nam odpowiedź, czy chorujemy, czy nie. Otóż takich badań nie ma. Jest to nowotwór, który nie daje charakterystycznych objawów i w około 40% przypadków jest wykryty przypadkowo, czyli podczas najczęściej wykonywanego badania USG jamy brzusznej z powodu innych dolegliwości albo z powodu jakiegoś badania profilaktycznego bądź też potrzeby wykonania tego badania USG. Natomiast niestety, co jest smutne, w 50% przypadków jest to choroba rozpoznawalna na etapie przerzutów, czyli w późnym okresie, kiedy już tak naprawdę rokowanie co do wyleczenia jest znacznie gorsze. To, co jest ważne, choroba wykryta i odpowiednio leczona w pierwszym, drugim stadium zaawansowania daje 75% pięcioletnich przeżyć. Także to są naprawdę, no jest o co walczyć, prawda? I tutaj podstawowym badaniem, które wykrywa ten nowotwór, jest USG, jak wspomniałam. Jest to badanie, które daje nam odpowiedź na to, czy mamy obecność guza w nerce, czy nie. Czy są zatory z komórek nowotworowych, czy nie, w naczyniach nerkowych, co jest niesłychanie ważne. I później kolejnym badaniem jest badanie tomografii komputerowej, która daje odpowiedź na to, w jakim stanie, czy to jest guz lity, czy jest unaczyniony, czy są węzły chłonne zmienione, czy nie. No i kolejnym badaniem jest ocena płuc, bo jest to nowotwór, który no, lubi i daje przerzuty do płuc.
No ale czasem właśnie takim objawem już zaawansowanej wersji tego nowotworu jest na przykład guz na plecach gdzieś w okolicy lędźwiowej.
Tak, kiedyś była opisywana taka charakterystyczna triada Virchowa oceny obecności jakby raka nerki, czyli jest to guz i bolesność, która była notowana, która była obserwowana w tej okolicy lędźwiowej i krwiomocz, który temu towarzyszył. W tej chwili rzadko się mówi o takiej charakterystycznej, tego jeszcze uczono nas na studiach, że jest to takie charakterystyczne, natomiast w tej chwili z uwagi na to, że jest rozpowszechnione wykonywanie badania USG, często się wykonuje te badania, wykrywa się te guzy wcześniej, czyli jeszcze zanim dadzą te objawy, co jest bardzo dobre.
Jeżeli ktoś ma USG jamy brzusznej, to trudno przeoczyć pewnie zmiany w nerkach, prawda?
Absolutnie. Nerki muszą być ocenione w takim badaniu, także nie wyobrażamy sobie badania USG, które by się ograniczało tylko do jednego narządu w jamie brzusznej, aczkolwiek, no chyba, że tak jest sprecyzowane na skierowaniu, ale to
rzadko. Nie. Ja się nie spotkałem jeszcze, jak już to cała jama brzuszna przeważnie.
Na pewno nie byłoby to badanie wykonane zgodnie z zaleceniami, które nas obowiązują. To, o czym pan wspomniał, te dolegliwości, które mogą się pojawić niecharakterystyczne dla okolicy nerkowej, są najczęściej związane z obecnością przerzutów, czyli to mogą być przerzuty w płucach, które mogą dawać krwioplucie, duszność. To mogą być przerzuty w kościach, które dają w zależności od umiejscowienia takiego przerzutu dolegliwości bólowe w tych okolicach.
A jeżeli chodzi o CRP, czyli o to białko reaktywne, to ono jest podwyższone, jeżeli coś takiego się dzieje?
Może być podwyższone, aczkolwiek nie jest to taki marker onkologiczny, który tak jak PSA wskazuje na to, że należy wykonać diagnostykę gruczołu krokowego. CRP jest takim markerem, który się podnosi również w stanach zapalnych. Także owszem, jest to ważne badanie dodatkowe, które może być takim elementem świadczącym dodatkowo jako taki czynnik, że coś się dzieje, jest jakiś stan zapalny, na pewno trzeba poszukać przyczyny.
Czyli czerwona żaróweczka, ale nie wiadomo, gdzie ją zlokalizować na razie. Tak, to tak mniej więcej wygląda. Tak. No dobrze, teraz
na pewno nie popadać w panikę i na pewno nie sugerować się tym badaniem, że CRP jest związane z chorobą nowotworową, bo tak nie jest. CRP jest odpowiedzialne za wiele takich stanów zapalnych w naszym organizmie, chociażby grypę.
No właśnie. No a jeszcze powiedzmy, w jaki sposób się leczy raka nerki?
Przede wszystkim takim leczeniem jest leczenie chirurgiczne. I tak jak wspomniałam, dobrze wykonany zabieg, znaczy zabieg operacyjny wykonany w pierwszym lub drugim stopniu zaawansowania daje 75% pięcioletnich przeżyć. I przede wszystkim zawsze rozważa się wykonanie zabiegu oszczędzającego, czyli wycięcie guza z zaoszczędzeniem pozostałego miąższu nerki. Jeżeli jest oczywiście taka możliwość, bo my dążymy przede wszystkim do tego, żeby wyleczyć pacjenta na długie, długie lata z tej choroby.
Żeby funkcjonował. Więc jeszcze.
Funkcjonował, tak. Czyli przede wszystkim się podejmuje taką decyzję, czy oczywiście zabieg operacyjny, czy jest to zabieg częściowego usunięcia nerki, czy całej nerki. No taką decyzję już tutaj podejmuje urolog w zależności od stopnia zaawansowania. Czyli albo częściowe wycięcie nerki, albo wycięcie całej nerki. To jest pierwszy.
Gdzieś znalazłem, że radioterapia nie jest stosowana przy, no chyba, że sporadycznie przy właśnie leczeniu nerki.
Metodą...
A pan jest akurat specjalistą.
Ja jestem, tak. Obydwoje jesteśmy specjalistami w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Tak, ze względu na to, że weszły nowe metody leczenia, o których koleżanka na pewno będzie za chwilę mówiła, radioterapia jest rzadko stosowana. Raczej stosujemy radioterapię tylko wtedy, kiedy chirurgia z jakichś przyczyn medycznych nie może być zastosowana i wtedy, kiedy dochodzi do przerzutów i leczymy przerzuty wtedy metodą radioterapii.
I ból przede wszystkim także. Bo
no
to
tak,
też
i mówimy to o leczeniu przeciwbólowym.
No dobrze, a czy po leczeniu też są jakieś zalecenia? Pod jaką kontrolą taki pacjent jest?
Oczywiście, to są bardzo ścisłe zalecenia, że przez pierwsze 2 lata pacjent co 3 miesiące powinien być poddawany badaniom obrazowym, czyli tym USG w przypadku zaoszczędzonego narządu lub też USG drugiej nerki i badań obrazowych płuc. Przez pierwsze 2 lata co 3 miesiące, przez pierwsze 3 lata co 3 miesiące, przez kolejne 2 lata co pół roku, a później przez kolejne 2 lata raz w roku. Te badania muszą być wykonywane.
A z państwa praktyki, jak to wygląda wśród leczonych w Białostockim Centrum Onkologii? Jak ci pacjenci, w jakim stopniu wychodzą z tej choroby?
Do nas trafiają pacjenci, którzy już są po leczeniu chirurgicznym. Posiadamy od pewnego czasu naszą poradnię urologiczną, w której i również możliwości zabiegów urologicznych. Natomiast głównie te zabiegi są wykonywane na oddziałach urologii w innych szpitalach. I nasi urolodzy mają też doskonałą wiedzę i oni wiedzą, że w zależności od wyniku histopatologicznego, czy ten pacjent wymaga takiej ścisłej obserwacji, czy nie. I najczęściej w przypadku takich niekorzystnych rozpoznań histopatologicznych pacjenci są kierowani do nas, do poradni onkologicznej, gdzie u nas są poddawani obserwacji, bo co należy wspomnieć? Należy wspomnieć o tym, że nawet w przypadku, jeżeli jest to po zabiegu operacyjnym uzyskujemy histopatologię, czyli ocenę mikroskopową i immunohistochemiczną tego guza i nawet jeżeli tam jest rak G3, czyli taki no najbardziej wredny, to my nie rzucamy się od razu z leczeniem na pacjenta, któremu został usunięty guz i który nie ma przerzutów w danym momencie. Poddajemy takiego pacjenta obserwacji, co przyznam, nieraz wzbudza frustrację pacjentów, no poniekąd również i naszą, ale nie ma takich badań na tą chwilę, które by wykazały, że zastosowanie chemioterapii czy innego leczenia przyniosłoby zysk w postaci dłuższego przeżycia tych pacjentów niż takie przyjęcie pozycji oczekującej do momentu, aż się te przerzuty pojawią.
No dobrze, to myślę, że jeśli chodzi o raka nerki, to na tyle dzisiaj wystarczy, a za chwilę powiemy troszkę o niższym narządzie, czyli o pęcherzu. Dziś w studiu gościmy dr Dorotę Kazberok, zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii i doktora nauk medycznych Tomasza Filipowskiego, kierownika Zakładu Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii. Mówiliśmy o nowotworach nerki, a teraz powiedzmy o nowotworach pęcherza. Pęcherz to taki worek.
Tak, umięśniony worek, który, w którym się zbiera mocz i jak przychodzi na to czas, jest wysyłany sygnał do mikcji, do oddania moczu i wtedy odczuwamy właśnie ochotę pójścia do toalety i oddania moczu.
Taki normalny pęcherz to jaką ma pojemność?
No tak do pół litra, tak 250 ml do pół litra to jest tak, uważamy, że jest normalna pojemność pęcherza moczowego.
I do tego pęcherza to z nerek przypływa ten mocz już.
Tak jest, on jest tam filtrowany i przez moczowody wpływa do pęcherza moczowego.
No dobrze, a jakie nowotwory złośliwe mogą się rozwijać w pęcherzu moczowym?
Przede wszystkim nowotwory uroterialne, czyli te, które się wywodzą z nabłonka wyściełającego ścianę pęcherza moczowego od środka. I to są najczęstsze nowotwory. Drugimi nowotworami, stosunkowo rzadkimi, są te, które wywodzą się z mięśnia, z którego zbudowany jest i to są mięsaki, ale to są nowotwory bardzo rzadkie. Natomiast te urotelialne są nowotworami najczęstszymi i te nowotwory najczęściej rosną do światła pęcherza moczowego, z czym mam w związku z tym problem, bo one często bardzo długo pozostają nieme. Dopiero wtedy, kiedy nastąpi przerwanie jakiegoś naczynka i występuje krwiomocz, wtedy pacjenci najczęściej się zgłaszają do lekarza, najczęściej do urologa właśnie z powodu tego krwiomoczu.
Czyli można by powiedzieć, że przez pewien czas, jeśli one tam nawet rosną, to rosną do wewnątrz, nic się nie dzieje. Przy badaniu USG również możemy tego nie zauważyć. Lekarz, który to robi, może tego nie zauważyć, tak?
Może nie zauważyć, natomiast przy dobrym wypełnieniu pęcherza moczowego, bo w badaniu USG będzie to widoczne.
Dlatego też ci, którzy idą na badania, dostają polecenie wypicia i dużej ilości wody, żeby ten pęcherz był wypełniony. No to teraz przynajmniej powiedzieliśmy, dlaczego ta woda jest potrzebna. No a jakie czynniki zwiększają ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego?
No rak pęcherza moczowego jest właśnie nowotworem, który jest bezpośrednio zależny od czynnika palenia. To się może wydawać...
Ale przecież nie palimy tam w środku, tylko
tak, ale
w ustach.
Toksyny, które pochłaniamy razem z dymem nikotynowym, bo nie sama nikotyna tutaj jest przyczyną, ale ponad 6 tysięcy substancji smolistych, rakotwórczych, które dostają się do krwioobiegu i między innymi poprzez to filtrowanie przez nerki i wydalanie z pęcherzem moczowym, tam drażnią tą śluzówkę pęcherza moczowego i stąd powstają te nowotwory.
Drażnią do tego stopnia, że aż się ten łańcuszek DNA się
gdzieś
psuje.
Tam, tak, gdzieś tam następuje jakieś przekręcenie jakiegoś jednego genu i mamy nieszczęście gotowe.
A czy w ogóle, jeśli w rodzinie ktoś miał problemy, to jest to rodzinne czy nie?
Rak pęcherza moczowego nie jest tak identyfikowany z występowaniem rodzinnym. Tym niemniej, jeśli ktoś w rodzinie już chorował na nowotwór w danej lokalizacji, to zawsze warto jest wzmóc taką czujność własną.
Najczęściej występuje po 50 roku życia.
Tak, to są nowotwory, które występują w 6 i 7 dekadzie życia. Częściej występują u mężczyzn niż u kobiet, nawet dwukrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet.
A jakie są objawy?
Tak jak powiedziałem, najczęściej objawem może być krwiomocz. To jest najczęstsze, jeżeli dojdzie do przerwania jakiegoś naczynka w śluzówce czy w tym, to występuje krwiomocz. Często też może występować takie uczucie ciężkości tam w dole brzucha, w podbrzuszu i trudności z oddawaniem moczu. Często jeżeli ten guz się umieści w szyi pęcherza moczowego, czyli tego ujścia, może też powodować trudności z oddawaniem moczu.
No to możemy kojarzyć z problemami z prostatą?
Możemy kojarzyć, przy czym diagnostyka jest podobna.
Jasne. A co robić, kiedy takie właśnie objawy zaczynamy dziwne i przez jaki czas mieć?
Jeżeli te objawy są nawet krótkotrwałe, jeżeli dojdzie do krwiomoczu, to tak czy inaczej radziłbym zwrócić się do urologa. Być może wystarczy w pierwszym rzędzie zwrócić się do specjalisty medycyny rodzinnej, czyli do własnego lekarza rodzinnego. A jeżeli lekarz rodzinny uzna, że sytuacja jest, że tak powiem, wymagająca specjalisty, to na pewno da skierowanie do urologa.
Jak się rozpoznaje wtedy?
Rozpoznanie, po pierwsze trzeba zrobić USG, często robimy też tomografię komputerową, ale najważniejszym badaniem jest cystoskopia, czyli lekarz urolog poprzez cewkę moczową, przez specjalne takie urządzenie, cystoskop, zagląda bezpośrednio do pęcherza moczowego. I tak jak powiedziałem, te nowotwory najczęściej rosną do światła pęcherza moczowego. Wtedy, jeżeli zauważy taki nowotwór, czy taki twór guzowaty na ścianie pęcherza moczowego, wykonuje tak zwaną elektroresekcję, czyli specjalną pętlą elektryczną ścina ten guz i pobiera go do badania histopatologicznego, żeby wyjaśnić istotę choroby.
Wszystko się dzieje bez otwierania, wszystko się odbywa...
Wszystko się odbywa drogą tak zwaną endoskopową.
Jasne. A co dalej jeszcze, jeśli chodzi o leczenie? Czy konieczna jest jakaś chemioterapia, radioterapia w przypadku nowotworów pęcherza?
W przypadku nowotworów pęcherza moczowego metodą z wyboru jest chirurgia. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, elektroresekcja. W przypadku już dużych guzów naciekających często wykonuje się tak zwane pełne wycięcie pęcherza moczowego z odtworzeniem moczu, czyli wytworzeniem tak zwanego sztucznego pęcherza moczowego. To są, do tego są specjalne techniki chirurgiczne. Chyba nie będziemy tutaj się zagłębiać w te techniki chirurgiczne, są takie możliwości. Lub też wyprowadzenie moczowodów na zewnątrz, na tak zwaną stomię, bo też tak można zrobić.
A czy możliwe jest całkowite wyleczenie?
Tak, oczywiście. We wczesnych stadiach nowotworu zawsze mówimy o wyleczeniu, o pełnym wyleczeniu.
A czy po leczeniu jest wymagana jakaś specjalna, no nie wiem, konsultacja, zachowanie?
Tak jak tutaj koleżanka już powiedziała, wszyscy pacjenci przechodzą przez tak zwane konsylium kliniczne, na którym jest lekarz onkolog kliniczny, czyli ten, który się zajmuje chemioterapią, jest urolog, który się zajmuje chirurgią i radioterapeuta, który zajmuje się radioterapią. I to gremium specjalistów podejmuje decyzję, jak ten nowotwór powinien być leczony i jak potem powinien być obserwowany. Czy pacjent wymaga leczenia? Bo każdy z nas może być też obarczony jakimiś chorobami dodatkowymi, kiedy na przykład chirurgia nie jest możliwa. I wtedy wkraczamy my, radioterapeuci. Wtedy proponujemy pacjentowi radykalną radioterapię, czyli napromienienie całego pęcherza moczowego, albo tylko fragmentu pęcherza moczowego.
I to też się dzieje poprzez cewkę?
Nie, to już wtedy jest radioterapia z tak zwanych pól zewnętrznych.
Aha. No dobrze, to jeszcze, skoro już jesteśmy przy tym pęcherzu, to wspomnieliśmy o tych papierosach nieszczęsnych, bo tam jest bardzo dużo tego. 250 tych substancji to są szkodliwe, a 70 ma działanie rakotwórcze. Tak to wyczytałem, więc to jest ogromna ilość. Czyli taką profilaktyką to jest głównie przestać palić.
Generalnie każdy z nas, jeżeli pali, to natychmiast powinien przestać palić. Jutro mamy środę popielcową, dobry czas na to, żeby, że tak powiem, posypać głowy popiołem, a nie strząchać popiołu z papierosa, krótko mówiąc.
Dobra rada na jutrzejszy dzień i na cały okres postu. A za chwilę powiemy o tym najniżej położonym gruczole, czyli o gruczole krakowym. Naukowo to byśmy powiedzieli, czy ma pan problemy z mikcją, ale niewiele by zrozumiało, o co pytamy, a po prostu pytamy o sikanie.
Tak, dlatego my w gabinetach pytamy raczej o sikanie.
No właśnie, i teraz zaczynamy od tego, właściwie w przypadku tych dwóch pozostałych wcześniej omówionych nowotworów też sikanie miało znaczenie, ale w przypadku prostaty to jest taki bardzo istotny czynnik, na który trzeba zwracać uwagę, bo o to pytają lekarze. Jak pytają właśnie?
Właśnie pytamy, jak często pan sika, jakim strumieniem, czy to oddawanie moczu jest bolesne, czy miewa pan parcia na oddawanie moczu, jak często one występują, kiedy występują, czy w nocy trzeba wstawać bardzo często, to w pierwszym rzędzie świadczy o wielkości gruczołu krokowego. Gruczoł krokowy jest położony w podbrzuszu, jest to niewielki narząd.
Kasztan mniej więcej.
Tak, wielkości kasztana i takiego kształtu mniej więcej jak kasztan. I dlatego, że przez ten gruczoł krokowy, przez środek biegnie cewka moczowa i w momencie, kiedy ten gruczoł się powiększa i zaczyna zaciśniać nam tą cewkę moczową, zaczynają występować trudności z oddawaniem moczu. I to najczęściej też skłania mężczyzn po 50 roku życia do tego, żeby po raz pierwszy pójść do specjalisty, urologa i porozmawiać o swoich kłopotach.
Ale takie kłopoty z oddawaniem moczu to jeszcze nie jest nowotwór.
Absolutnie nie. Od tego mamy inne. No, najbardziej rozpowszechniony marker, czyli antygen antysterczowy, tak zwany PSA.
Chociaż też mówią, że nie do końca.
No, stuprocentowej diagnostyki nie ma nigdzie, tak? Ale ten akurat się bardzo dobrze przyjął i naprawdę bardzo dobrze się sprawdza, jeśli chodzi o diagnostykę i potem monitorowanie po leczeniu.
No to w takim razie skąd się bierze? Bo to, że gruczoł krokowy nam się powiększa, to tak natura wymyśliła i nie ma takich mężczyzn, którym się nie powiększa, prawda?
No nie ma.
No właśnie, więc to, że się powiększa, to jest nic, ale dlaczego powstaje nowotwór? No to jest pytanie.
Na to pytanie jest mi bardzo trudno odpowiedzieć, bo
istota... Czy w ogóle jest taka odpowiedź?
Istota powstania nowotworu gruczołu krokowego nie została jeszcze do końca zbadana. Natomiast wiemy, że nadużywanie tytoniu też jest przyczyną powstawania nowotworów gruczołu krokowego. Ponad dwukrotnie częściej u mężczyzn palących zdarzają się nowotwory gruczołu krokowego. Również wiemy, że występuje taka zbieżność rodzinna, czyli jeżeli w męskiej linii u dziadka, ojca występowały nowotwory gruczołu krokowego, no to też potomkowie w męskiej linii powinni być objęci taką pieczą dyspensaryczną, to się nazywa. Tak?
Ale ten gruczoł krokowy ma też związek z genem BRCA.
Ma. Tak, ale jeszcze to nie jest tak w pełni udowodnione.
Też nie jest. Czyli jeżeli ktoś w rodzinie po linii żeńskiej miał raka piersi, to czy jest możliwe, że po linii męskiej jakiś potomek może mieć z powodu tego, że tam było genetyczne zachwianie BRCA, również raka prostaty?
Trudno mi jest w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, przyznam szczerze. Natomiast no, myślę, że jest to przedmiotem jeszcze cały czas badań, czy z tej linii męskiej może się to, żeńskiej może się przełożyć na linię męską.
Czyli to zostawmy. W takim razie, jakie są najnowsze metody? Znaczy, może zacznijmy najpierw, jak rozpoznać, bo już częściowo powiedzieliśmy, ale tak w skrócie.
Podstawowym badaniem w leczeniu, w diagnostyce raka prostaty jest badanie per rektum palcem.
Nikt nie robi teraz.
Panie redaktorze,
powiem
szczerze, że większość urologów robi.
Powiem więcej, wszyscy urolodzy robią.
Tak, i my jako onkolodzy też jesteśmy bardzo na to wyczuleni i robimy te badania pacjentom. Nawet jeśli przychodzą do nas z innymi problemami, jeżeli widzimy, że jest to mężczyzna po 50 roku życia, no to po prostu prosimy już o ściągnięcie spodni i, że tak powiem, jest też okazja wypiąć się na lekarza.
No dobrze, ale to w takim razie co można wyczuć tylko palcem?
No bardzo dużo, bo my wtedy widzimy, jaka jest spoistość, jaka jest konsystencja gruczołu krokowego i czy nie jest on jakiś już zmieniony guzowato i czy nie ma takiego związku z tylną ścianą odbytnicy. To już bardzo dużo nam mówi o stanie tego gruczołu krokowego i czy tam może być, czy nie.
A potwierdzają jakie badania?
Potwierdza zdecydowanie rezonans magnetyczny, w którym widzimy konkretnie, gdzie te guzy nowotworowe się, jeżeli są, gdzie się umieściły, a ostateczne rozpoznanie jest na podstawie biopsji i rozpoznania spod mikroskopu, czyli histopatologii.
Teraz wycięcie tego guza już nawet nie wymaga otwierania powłok brzusznych, tak?
Tak, teraz mamy już fantastyczny robot Da Vinci w szpitalu wojewódzkim, który ma szerokie zastosowanie właśnie w leczeniu raka gruczołu krokowego.
Chciałabym tutaj dodać, że nawiązując jeszcze do naszej konferencji, że między innymi po to tam się spotkaliśmy, żeby się pochwalić nawzajem. Urolodzy chwalili się swoim robotem, natomiast my, radioterapeuci, chwaliliśmy się naszymi technikami radioterapii stereotaktycznej, bo bardzo ważną rzeczą jest to, że tu mamy alternatywne postępowanie. Są sytuacje, w których jest pacjentom proponowana prostatektomia, czyli usunięcie gruczołu krokowego i tutaj są różne metody, laparoskopowo za pomocą robota Da Vinci, bądź też takiej klasycznej otwartej operacji, albo alternatywą jest radioterapia. I my mamy tutaj pełną gamę gadżetów najnowszej światowej klasy.
Nie zapominajmy też o brachyterapii.
A to przede wszystkim.
Jaka jest skuteczność leczenia teraz mniej więcej?
Jeżeli są to nowotwory niskiego ryzyka, a nawet średniego ryzyka, bo je dzielimy na niskiego, średniego i wysokiego ryzyka, to te pierwsze dwa mają wyleczalność w niskim ryzyku 95%, a w średnim ryzyku 85% w skali 10-letnich wyleczeń, czyli jest bardzo dużo.
Zostało nam parę minut i to teraz powiedzmy, co zrobić, żeby w ogóle ustrzec się tych nowotworów układu moczowego.
Żyć zdrowo i szczęśliwie, bez stresów. Czyli recepta jest prosta. Tak, czyli przede wszystkim...
Jak bez stresu?
Unikać używek, czyli o czym wspomnieliśmy, papierosy, alkohol...
E-papierosy.
E-papierosy są tak samo szkodliwe, o tym było właśnie powiedziane na naszej konferencji. Są już badania zamknięte, kliniczne, gdzie ewidentnie wcale nie zmniejsza to ryzyka zachorowania na nowotwory przy zastosowaniu e-papierosów. One są tak samo szkodliwe jak zwykłe papierosy.
I dalej?
Wysiłek fizyczny, oczywiście regularny, czyli...
To po to był ten bieg.
Po to, tak, tutaj zorganizowaliśmy OnkoRun, na którym biegliśmy wspólnie, czyli... Pracownicy Białostockiego Centrum Onkologii, bardzo silna ekipa z pacjentami i z naszymi sympatykami. Wspaniała inicjatywa, na pewno będziemy ją powtarzać.
Czyli wytworzenie potrzeby ruchu i takiego nawyku, który może nas uchronić przed nowotworami nie tylko układu moczowego, ale także innymi, bo ja jak pamiętam, przy każdej okazji powtarzamy to jak mantrę. Miejmy nadzieję, że uda się to zaszczepić w głowach naszych słuchaczy na zdrowie. Moimi Państwa gośćmi byli dr Dorota Kazberok, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Białostockiego Centrum Onkologii. Bardzo Pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A także doktor nauk medycznych Tomasz Filipowski, kierownik Zakładu Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli Państwo mają jakieś propozycje tematów, bardzo proszę o przesłanie na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.